Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej, Gdańskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Nie zawsze pytamy świadków historii o wielkie sprawy. O wojnę, o powstanie, o grudzień, czerwiec, październik czy sierpień. Czasami pytamy po prostu, jak się kiedyś żyło. I wtedy nieraz dzieją się cuda, jak w noc wigilijną. Starsi ludzie zapominają o spuchniętych nogach, o sercu wpadającym w arytmie, o codziennych niepokojach i zmaganiach w pokonywaniu schodów. Są znowu dziećmi. Kiedy zaś opowieść dotyczy czasu tak odległego jak lata 30., to nie tylko mówiący, ale i słuchacz przenosi się w jakiś nierzeczywisty już świat. Bywają też nierzeczywiste miejsca, które można odnaleźć już tylko w zakamarkach pamięci i w sercu. O takim miejscu, o małym dworku w Stołowiczach na Nowogródczyźnie, rozmawiamy z Zofią Chacińską z Sopotu. Pani Zosia skończy wkrótce na Matki Bożej Gromnicznej 90 lat. Niech ta audycja będzie prezentem urodzinowym dla Zosi. Zabrzmiało zbyt poufale? Zapewniam Państwa, że pani Zofia nie pogniewa się za tę Zosię. Wiecznie uśmiechnięta, skora do żartów, oczy roziskrzone, niewiele zmarszczek na twarzy. No i ten śpiew. Zosię rozpoznaje się po głosie. Może coś a cappella? Proszę bardzo. Mama śpiewała to przy fortepianie. Zosia doskonale pamięta. To było przecież niedawno, w 37? Może 38?
Mama dużo śpiewała, bardzo ładnych piosenek. Ja po mamie odziedziczyłam trochę głosu. No już teraz starość i radość, ale jeszcze...
Tak, kochasz ty dom, rodzinny dom.
Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w letnią noc wśród srebrnej mgły szumem swych lip twym wtórzy snom, a ciszą swą koi twe łzy. Kochasz ty dom, ten stary dach, co prawi baś o dawnych dniach, obszałych wrót. Rodzinny próg, co wita cię z cierniowych dróg. O, jeśli kochasz, jeśli chcesz żyć pod tym dachem, chleb jej zbóż. Serce moj czysty, progu strzeż. Serce w ojczystych ścianach złóż.
Przez chwilę wydaje nam się obojgu, że to Mickiewicz. No bo skoro śpiewało się to na kresach. Poza tym to skojarzenie ze Znaszli ten kraj Goethego i Mickiewicza. Ale Kochasz ty dom to nie Goethe, nie Mickiewicz. To Maria Konopnicka, której pomnik stoi w Gdańsku, taki niepozorny. A może coś po rosyjsku? W kresowych dworkach popularne były sentymentalne rosyjskie romanse typu ja was lubiu, no ja drugamu oddana, ja budu wiek jemu wierna. Pani Zofia pamięta doskonale taki romans śpiewany przez mamę. Brzmi jak wertyński. To ten Rosjanin, nieszczęśliwie zakochany w pięknej Polce, Madame Irene.
Drżała noc, pastorbą z tego strasia, jasnych dum i trepita pełna. Ja was ждала, z bezumnej żażdy szczęścia ja wożdała i mlela u окна, мой уголок я убрала цветами, к вам одному неслись мечты мои, мгновения мне казались часами, я вас ждала, а вы все не шли. Мне та ночь привела сомнения, и вся в слезах задумалась я. И вот скажу, теперь без сожаления, я не для вас, а вы не для меня.
Pytam o kolędy i o czas Bożego Narodzenia. Przez chwilę śpiewamy razem Mizerna Cicha. Zgadzamy się, że to jedna z moich i pani Zosi ukochanych kolęd z Szopki Teofila Lenartowicza. Ponad czasem, ponad pokoleniami. I tak jest od połowy XIX wieku.
Oto leżąc
przed nami śpiący w promieniach Jezus ma.
A kolędnicy chodzili? Kolędnicy?
Tak.
A wy byliście też kolędnikami?
My przybieraliśmy się za kolędnicy.
No i dokąd żeście chodzili? Do miasteczka?
Do domu, nie wolno nam było.
Nie wolno było?
No blisko było, ale nie, rodzice bali się, bo to nigdy nie wiadomo, co na rozrabiamy.
Czyli byliście kolędnikami w obrębie majątku, tak?
Tak.
Rodzeństwo, oprócz rodzeństwa jeszcze inne dzieci?
No jeszcze przyjeżdżali przecież też na święta kuzyni, kuzynki. Ruch zawsze.
No i co na tej kolędzie? Co, żeście odstawiali jakieś tam scenki?
No przebieraliśmy się za...
Był Herod?
No był i Herod i
król.
I król i aniołki.
I pani była oczywiście aniołkiem.
Z różkami.
A jak wyglądała pani Zosiu kolęda w waszym domu? Jak ksiądz przychodził po kolędzie?
No bardzo uroczyście, tak jak... No. Ja pamiętam, teraz zrobiliśmy też taki... Ksiądz przyszedł, a mama mówi, co jest, dzieci nie ma? A my wszyscy pod stołem. Wieś ubrał koszulę nocną, on był ksiądz. Ja byłam ministra. Też w jakiś taki... Lęka też, co? A on mówi, ale wstyd, ksiądz przyszedł, a my tutaj rozrabiać. A myśmy się zabawili w kolędę. Także różne takie hece były.
Ksiądz Dobrodziej nie gniewał się jednak na Zosię, Wiesia i Olę. Często zaglądał do Stołowicz, skąd otrzymywał pomoc dla kościoła i dla ludzi pokrzywdzonych. Na przykład podczas licznych powodzi. Dzieci Chacińskich uczestniczyły chętnie w akcjach dobroczynnych. Moja koleżanka Basia Męczykowska pyta panią Zosię o codzienne życie w stołowickim dworku z perspektywy ponad 70 już przecież lat.
To nasze życie codzienne było takie ciepłe, powiedziałabym, no może to złe określenie, ale takie bardzo rodzinne. Rodzice bardzo o nas dbali, ale też dbali, żebyśmy byli posłuszni, żebyśmy odpowiednio się zachowywali w domu. Na przykład nie było tak, że ja tego nie zjem, czy tego nie lubię. To, co dostaliśmy, mieliśmy stolik taki dziecinny, bo dorośli jedli w pokoju jadalnym. Był duży stół i tam dorośli siedzieli, a myśmy mieli we trójkę taki mały stolik. No i każdy dostawał porcję i miał zjeść. I siedział tyle, aż zjadł.
No ale to były pewnie dobre rzeczy, tylko że dzieci nie wszystko,
ale nie wszyscy,
uznają za dobre.
Były tak zwane zacierki.
Nie lubiłem tego w dzieciństwie,
nie?
A teraz bym zjadł.
No właśnie, ja też nie lubiłam, ale to te zacierki, no dobre były, no bo to były na mleku takie... Kluseczki,
tak.
To nazwa chyba białoruska, zacierki.
Może
zacierać.
Ja wiem. A może i Polska też?
No w każdym razie były te.
Nasza, swojska, no kresowa.
I zawsze kawa z mlekiem, ale nie taka kawa ziołowa, nie? No to było zawsze. Poza tym każdy z nas miał jakiś przydział do roboty. Był ogród ładny. Tam mama miała troszkę warzyw, troszkę owoców. W ogóle to był duży sad, ale był dzierżawiony, Żydzi dzierżawili. A nam można było tylko zbierać spadki. Kilka drzew było dla nas oczywiście. To był taki ogród, były kwiaty. Mama bardzo kwiaty lubiła, także każdy z nas miał swoją grządkę. Trzeba było pilnować, podlewać. Jak trawka wyrosła czy coś, to oczyścić z zielska. Rodzice nas wychowywali, uważam, bardzo dobrze, bo każdy miał jakiś obowiązek.
A na wiosnę Zosia siała rzodkiewkę w ogródku?
Pewnie.
I rywalizowała z siostrą, tak, która szybciej wyrośnie, tak? No. A co żeście zasiewały tak wiosną?
Sadziliśmy cebulkę, szczypiorek. O. Każdy miał też grządkę truskawek. I pamiętam, u nas było tak, że jak pierwsza truskawka dojrzała, to się ją kroił na trzy części i każdy dostał kawał. Także tam się dzieliliśmy. Między sobą to tam ja z bratem troszkę się tłukłam. Ale niby ktoś spróbował jego dotknąć. O, to miał ze mną do czynienia.
Wracamy do wspomnień o świętach Bożego Narodzenia.
U nas zawsze choinka stała w tym zimnym pokoju. Uroczystość była wielka. Czekaliśmy na Mikołaja z wielkim napięciem. Mikołaj to był nasz tata oczywiście. Ale pamiętam, że nie zawsze się udawało, żeby Mikołaj przyszedł. Mówiło się, że jest bardzo zajęty i wjeżdżała walizka taka z prezentami do tego pokoju. Ktoś tam wsunął, ale oczywiście myśmy nie wiedzieli kto. No Mikołaj był, ale poszedł, powiedz się, spieszył, bo ma dużo roboty. No i później była wielka radość rozpakowywania i co tam w tej walizce było. No napisane było dla kogoś. I ja pamiętam kiedyś, to byłam bardzo rozżalona na Mikołaja, bo moja siostra dostała zegarek, a ja dostałam krowę. Taką zabawkę, krowę. No, ale radość była zawsze wielka, bo choinka, oczywiście nie było światełek, tylko były świeczki, zapalały się, no i trzeba bardzo pilnować było, żeby nie było pożaru. Bo ten dom był, ściany były drewniane. Zawsze robiliśmy zabawki. To już było. Sami robiliśmy te różne z papieru i leleczki, i aniołki. To była wielka radość dla nas.
A zimne ognie były już wtedy?
Były.
To dzieci były. Czekamy na zimne ognie.
Tak. Ale to tylko tak one zawieszone, no tak podpalało się. No to oczywiście też każdy dostał parę i latałyśmy z tymi.
I jakie były tradycje stołu wigilijnego?
Musiało być 12 potraw. No to barszcz koniecznie z uszkami. Były takie placki jak maca czy coś tam. Makowiec musiał być. Później mak taki ucierany z rodzynkami, z orzeszkami.
Nigdy nie wiadomo, co pozostanie w naszej pamięci po latach. To coś bywa niekiedy bardzo zaskakujące.
Pamiętam kiedyś, ja miałam wtedy lat, może 6-7, nie już do szkoły chodziłam. Tak, bo już do spowiedzi poszło. Na wiosnę moja siostra dostała drugie buty, a ja zawsze po niej nosiłam. No tak to było, nie? Jak jej nóżki wyrosły, ja miałam mniejsze, no to ja dostawałam te buty. I nie zapomnę, wtedy to byłam strasznie rozżalona, bo Oleńka raz dostała buty i później drugi raz takie czerwone pantofelki. Jej mi się one tak podobały. Ja tak chodziłam koło tych pantofelków i łzy roniłam, dlaczego ja nie dostałam też. Później poszłam do spowiedzi i powiedziałam, że ja byłam zła, zazdrościłam, bo siostra dostała takie ładne buty, a ja nie. I ksiądz mnie tak objechał, że ja do dziś to pamiętam. Mówi, jak to? Jak możesz zazdrościć? nosić. To taka brzydka rzecz. No i później już mówię, nie, już więcej nie będę nosić. To pamiętam do dziś, bo takie rzeczy człowiek pamięta, że ja to bardzo przeżyłam. Mało tego, że butów nie dostał, to jeszcze dostał oberwanie.
Dzieci od Chaciskich zapamiętały nie tylko Stołowicze, ale i niedaleki majątek w Czombrowie, własność Karpowiczów, z których pochodziła babcia Zosi, Oleńki i Wiesia. Znawca literatury romantycznej wie, że Czombrów to pierwowzór mickiewiczowskiego Soplicowa. To tam po raz pierwszy sfilmowano Pana Tadeusza w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. Na premierze byli marszałek Piłsudski, prezydent Mościcki. To był rok 28, dziesięciolecie Polski odrodzonej. Zosia miała wtedy roczek, ale o tym długo się mówiło. Wakacje dzieci od Chaciskich w Czombrowie dopełniają po latach idylicznego obrazu kraju lat dziecinnych, co zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie. Cieniem na tej idylii kładzie się śmierć pana sędziego Soplicy, czyli ostatniego właściciela Czombrowa, Karola Karpowicza, wywiezionego przez NKWD do więzienia w Nowogródku, potem na nieludzką ziemię. Tam przepadł. W maju 43 Czombrów Soplicowo spalili, nie wiadomo dlaczego, sowieccy dywersanci. Ten świat odszedł jednak na zawsze już jesienią 39 roku, jak tylko czerwona zaraza runęła na Polskę. Sowiecka propaganda zachęcała nienawistnie do zbrodniczej rozprawy z jaśnie panami polskimi, nawet przy pomocy siekier. Tak było w ulotce komandarma frontu ukraińskiego Siemiona Timoszenki. To był czas zagłady polskiego ziemiaństwa, czas podłych zbrodni dokonywanych przez komunistyczne jaczejki z aprobatą nowej sowieckiej władzy. To byli pospolici kryminaliści. W zwykłych ludziach trudno było bolszewikom wzniecić nienawiść.
Ci chłopi, którzy na przykład u nas pracowali, to raczej porządnie się zachowali. I ci fornale różni, co przecież byli zatrudnieni do pracy w ogrodach z bydłem, z koniami i tak dalej, to ci wszyscy w porządku byli.
Czy to byli Polacy, czy Białorusini?
To Białorusini przede wszystkim.
Przede wszystkim, czyli tacy miejscowi.
Tak, bo te wioski były białoruskie.
Wioski białoruskie.
Tak. Ale babcia dobrze się też tak zorientowała, że jak tylko zaczęły się te takie rozruchy i wiadomości, że tak zabijają i że ci Ruscy przychodzą i grasują po budynkach i zabierają ludzi, no różne takie historie, to żeby z wiosek ci Białorusini, ci chłopi nie włączali się w tę walkę z nami, to babcia rozdawała. Powiedziała, że tym fornalom się należy dwie krowy, tamten świnie. To
wiedziała, że i tak się tego nie uratuje.
Wiedziała, że i tak zabiorą i to bardzo szybko rozdała. I oni z wdzięczności też, między innymi przypuszczam, no bo to ludzka rzecz. Chociaż nie mogłam narzekać na nasi fornale, wszyscy bardzo się... I służba, te dziewczyny, które tam sprzątały, to bardzo chroniły nas, o ile można było. Zresztą to myśmy niedługo byli, myśmy uciekli szybko. Ale i tak ktoś doniósł, gdzie my jesteśmy, bo nas przecież szybko...
Bo was wywieziono z Baranowicz, a z majątku...
Baranowicz odwieźli.
Uciekliście wcześniej,
tak,
ze względu na niebezpieczeństwo.
Myśmy już chyba na początku października uciekli. No to październik.
Taka była atmosfera.
Tak, była atmosfera. Przestrzegli nam, że jak nie uciekniemy, to nas wymordują.
Czy na tym waszym majątku potem był kołchoz sowiecki? Czy pani wiadomo, co tam było?
Tam zrobili niby kołchoz na początku, jakieś 10-15 lat może temu byłam tam w Stołowiczach. Pojechaliśmy odwiedzić.
Dało się coś rozpoznać?
W ogóle tam, gdzie była droga, to zlikwidowali tą drogę, a tam, gdzie był nasz majątek, to stał taki wysoki mur, czy tam fabryka jakaś była. Tam w ogóle nie było dojścia. Wysoki, duży mur i coś tam było, ale co, to nikt nie wiedział. W każdym razie ten dwór to oni chyba zniszczyli.
Pozostały tylko zdjęcia i wspomnienia.
A tak, tutaj był salonik, czy te dwa okna. Tutaj był pokój jadalny. Za tymi następny pokój to był dziecinny. Tu był rodziców. Tu był tak zwany zimny pokój, bo był nieogrzewany i to był taki na lato. A tutaj babcia mieszkała.
Babcia, mama, Ola, Zosia, Wiesio zostali wypatrzeni przez NKWD w gościnnym domu zaprzyjaźnionej rodziny Wysockich w Baranowiczach i zostali wywiezieni na Sybir. Zaczyna się sybirska odysea, w której jest i śmierć, i głód, i bieda, i choroby, ale i radość po ucieczce z nieludzkiej ziemi, mundury junaczek generała Andersa i Afryka. O tym wszystkim opowie w jednej z lutowych audycji brat pani Zosi, Wiesław. Luty to czas sybirskich wspomnień i pamiętna ballada, a raczej suplikacja napisana w bydlęcych wagonach. 10 lutego będziemy pamiętali, przyszli Sowieci, myśmy jeszcze spali. Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.